Szacowanie rzetelne. 26 marca 2009.00. Jakość każdego oszacowania kosztowego wynika z wielu czynników, takich jak kompetencje osoby przygotowującej oszacowania, jakość źródeł danych, metodyka oraz poziom doprecyzowania informacji o projekcie. Jak ważyć te elementy? Oszacowanie kosztów to prognoza, której zawsze towarzyszy niepewność, czyli brak informacji bądź niedoskonałość posiadanej wiedzy, wynikająca ze zmian w wymaganiach, technologiach, otoczeniu gospodarczym i mnóstwa innych czynników. Wyrażenie tej niepewności w postaci rozkładu prawdopodobieństwa przypisanego do zakresu możliwych kosztów pozwoli decydentom oceniać jakość oszacowań, wykorzystywanych przecież jako jeden z najważniejszych czynników w podejmowaniu decyzji. S. 153944 między ryzykiem a niepewnością. Pojęcia ryzyka oraz niepewności często są ze sobą mylone i błędnie używane jako synonimy. Wyjaśnienie różnic pomiędzy nimi ma podstawowe znaczenie przy omawianiu procesu analizy rodzajów ryzyka kosztowego. Ryzyko w ujęciu szacowania kosztów definiujemy jako zdarzenie lub zespół okoliczności, które w razie wystąpienia wpłyną na realizację celów przedsięwzięcia. Wpływ ten może być korzystny lub niekorzystny. Jeśli mamy do czynienia z ryzykiem niekorzystnym, nazywamy je zagrożeniem, jeśli z korzystnym, określamy je jako szansę. Niepewność wynika natomiast z niedoskonałości lub braku informacji. Można ją opisać jako niedookreślenie rezultatu lub jako stwierdzenie rozbieżności w dokonywanych obserwacjach. Prawdopodobieństwo wystąpienia niepewności wynosi 100%, natomiast ryzyko wiąże się z prawdopodobieństwem mniejszym niż 100%. Niepewność towarzyszy czynnikom, o których wiemy, że wystąpią. Nie znamy jedynie ich wartości. W kategoriach matematycznych możemy mówić o statystycznie zdefiniowanej wariancji, czyli rozbieżności pomiędzy zmierzoną wartością określonej zmiennej czasem trwania, kosztem, nakładem pracy itd., a rzeczywistą wartością tej zmiennej, której nie da się skorygować obliczeniami lub przeskalowaniem. Jest to ocena ufności, z jaką powinniśmy korzystać z określonych danych, a przy tym miara ułomności naszego zrozumienia lub zdolności prognozowania jakiegoś parametru lub przyszłego zachowania. Niepewność wyraża się niekiedy jako rozkład prawdopodobieństwa potencjalnych rezultatów. Im szersza jest krzywa takiego rozkładu, tym większy stopień niepewności związanej z rezultatem. Ryzyko i niepewność są nierozerwalnie związane z przedsięwzięciami. Nie wszystkie niepewności występujące w przedsięwzięciu przeniosą się na ryzyko. Stanie się tak tylko wtedy, gdy pewne rezultaty mieszczące się w zakresie niepewności mogą powodować zmianę ważnych decyzji. Na przykład niższy od przewidywanego popyt rynkowy prowadzić może do decyzji o zmniejszeniu wymaganego potencjału zakładu produkcyjnego. S. 153945. Szacowanie kosztów a niepewność. Szacowanie kosztów przedsięwzięcia to próba prognozowania przyszłych wydatków. Jakie trzeba ponieść, by uzyskać zakładane rezultaty? Niepewność wynika z tego, że osoby przygotowujące oszacowania nie mają idealnych informacji na temat przyszłych zdarzeń, a założenia, na których opierają oszacowania, mogą być nietrafne lub nie w pełni zrozumiałe. Na przykład w chwili przygotowywania oszacowań możemy dysponować niepewnymi, niesprecyzowanymi lub niekompletnymi informacjami technicznymi. Związane z tym optymistyczne założenia mogą spowodować konieczność wykonania dodatkowych prac rozwojowych lub wykorzystania alternatywnych technologii. Inny przykład niepewności, którą trzeba uwzględnić, szacując koszty, wiąże się z przyszłymi uwarunkowaniami gospodarczymi, wynagrodzenia dla pracowników, koszty finansowania, podatki, stawki kosztów ogólnych oraz koszty materiałów mogą ulegać zmianom spowodowanym czynnikami, na które nie mają wpływu ani dostawca, ani zamawiający. Dokładność oszacowań w projektach zależy w dużym stopniu od trzech komponentów. 1. Poziomu doprecyzowania technicznego, co zamierzamy zbudować lub dostarczyć w ramach przedsięwzięcia. 2. Poziomu dopracowania planu realizacji projektu, w jaki sposób zamierzamy to budować lub dostarczać. 3. Podstaw, na jakich opierają się oszacowania, jakie założenia przyjęliśmy. By przygotować oszacowanie, osoba przygotowująca oszacowania powinna udokumentować podstawy, na jakich opiera każde z oszacowań kosztów w chwili ich przygotowywania. Podstawy te określają wprost lub na zasadzie odwołań powody rozpoczęcia przedsięwzięcia, istotne cechy użytkowe oraz składniki zakresu, proponowane metody ich realizacji, proponowany harmonogram projektu, wymagania badawczo-rozwojowe, specjalne procedury instalacyjne lub operacyjne, warunki w miejscu realizacji projektu oraz wszelkie inne istotne czynniki bądź założenia mające wpływ na koszty. S. 2.153.946 od ogółu do szczegółu. Na kolejnych etapach przedsięwzięcia trzy komponenty oszacowania: podstawy techniczne, plan realizacji projektu oraz podstawy oszacowania podlegają stopniowemu doprecyzowywaniu. Oszacowania kosztów potrzebne są w różnych celach, na różnych etapach projektu. Metodyka szacowania kosztów powinna być odpowiednia dla danego etapu projektu i stopnia doprecyzowania informacji o przedsięwzięciu. Trzeba zatem dbać o wybór odpowiedniej metody, na przykład metody wstępującej, szacowania parametrycznego, modeli szacowania, oszacowań na podstawie opinii ekspertów, oszacowań na podstawie wycen rynkowych i tym podobne. Podstawę do określenia metodyki i sposobu podejścia do szacowania stanowią poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o projekcie, stopień dopracowania planu realizacji projektu, skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania. To ostatnie wynika z charakteru i konsekwencji decyzji podejmowanych na danym etapie. Association for the Advancement of Sustainability International ACI dzieli oszacowania na 5 klas, w zależności od ich typowego poziomu dokładności, metodyki oraz zastosowań. Diagram 1 przedstawia informacje na temat 5 klas oszacowań w formie zawartej w publikacji ACI. Sustestimated Classification System Recommended Practice No. 17R93, którą można pobrać na stronie internetowej stowarzyszenia www.aci.org. W miarę przechodzenia do kolejnych etapów projektu, oszacowania kosztów powinny odzwierciedlać bardziej precyzyjnie zakres bieżących prac. Na przykład na początku cyklu życia projektu oszacowania kosztów mogą obejmować 1. Klasa 1. Ostateczne oszacowania kosztu i zakresu ściśle określonych bieżących prac. 2. Klasa 5. Zgrubne oszacowania mniej precyzyjnie i odległych w czasie prac. S. 2.153.947 ryzyko przeanalizowane. Proces analizy rodzajów ryzyka kosztowego rozpoczyna się od opracowania oszacowania bazowego. Obejmuje ono najbardziej prawdopodobne oszacowania wszystkich kosztów związanych z projektem. Koszty te dzieli się według odpowiednich kąt, z których każdy reprezentuje standardowy koszt organizacyjny lub branżowy. Oszacowanie bazowe nie powinno obejmować żadnych rezerw lub bezpodstawnych zwiększeń. Wszelkie zwiększenia zawarte w oszacowaniu bazowym trzeba uzasadnić. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie moderowanego warsztatu przekrojowego rozpoznawania rodzajów ryzyka. Trzeba przy tym zadbać o zebranie odpowiedniego zespołu interdyscyplinarnego, który będzie w stanie spojrzeć na kategorie ryzyka projektu z różnych perspektyw, tak by rozpoznać ryzyko handlowe i rynkowe, związane z krajem i polityczne, technologiczne, wynikające z realizacji projektu itd. Następnie szacuje się ich prawdopodobieństwo i skutki, zgodnie z zasadami oceny i za pomocą stosownych macierzy. W większości zdarzeń ryzyka mamy do czynienia z różnymi potencjalnymi rezultatami, dlatego skutki można prawidłowo opisać, posługując się rozkładem o określonym zakresie. Jednakże w celu umieszczenia ryzyka w odpowiedniej części macierzy prawdopodobieństwa i skutków należy wybrać jedną z możliwych wartości. Dbając o spójność stosowanego podejścia, można zdecydować się, że będzie to wartość najbardziej pesymistyczna. Na zakończenie powinno się wyłączyć trywialne przykłady ryzyka oraz opracować reakcje na ryzyko czynne. Reakcje na ryzyko czynne trzeba włączyć do planów projektu, struktury podziału pracy, harmonogramu, kontraktów i tym podobne, a koszty strategii łagodzących i wzmacniających dołączyć do oszacowania bazowego. Są to koszty, które zostaną poniesione w projekcie. Warto również dodać do oszacowania bazowego prognozowane skutki rodzajów ryzyka, których prawdopodobieństwo wystąpienia istotnie przekracza 50%. Pomoże to w przygotowaniu bardziej realistycznych uzasadnień biznesowych. Następnym krokiem są konsultacje z każdym z dysponentów ryzyka, czyli z osobami, które posiadają największą wiedzę na temat danego ryzyka. Rozmowy te mają na celu ustalenie, w jaki sposób wyrazić ryzyko rezydualne w kategoriach ilościowych. Jeśli na przykład rozpoznano ryzyko polityczne związane z nieuzyskaniem na czas pozwoleń na budowę wieży transmisyjnej, analityk specjalizujący się w ryzyku należącym do tej kategorii może stwierdzić, że w rezultacie nastąpi przynajmniej roczne opóźnienie w podjęciu działalności operacyjnej, a w celu rozwiązania wynikających stąd problemów trzeba będzie w ciągu pierwszych 2 lat ponieść dodatkowe nakłady kapitałowe o określonej wartości, zarówno prawdopodobieństwo, jak i skutki można wyrazić w sposób podkreślający związaną z nimi niepewność, to znaczy posługując się zakresami wartości oraz ich rozkładami. Na przykład wspomniany analityk może uznać, że opóźnienie wynikające z dłuższego czasu oczekiwania na pozwolenie może wynieść od 1 do 70 tygodni, przy czym najbardziej prawdopodobną wartością są 52 tygodnie. Może stwierdzić, że prawdopodobieństwo waha się pomiędzy 5% a 30%, przy czym najbardziej prawdopodobną wartością jest 15%. Moderator powinien dokonać wyboru najwłaściwszych rozkładów oddających niepewność związaną z poszczególnymi elementami oszacowań kosztów oraz rezultatów zdarzeń ryzyka. Podstawą tego wyboru powinna być możliwość jego uzasadnienia opierająca się na rozmowach przeprowadzonych z dysponentami ryzyka oraz w gronie zespołu. W rozmowach zawsze należy się skupiać na typowych scenariuszach. Wszystkie informacje wprowadza się do programu komputerowego umożliwiającego przeprowadzenie symulacji, np. CrystalBall. Program komputerowy przeprowadzający symulację Monte Carlo powtarza obliczenia wiele tysięcy razy, każdorazowo wybierając losowe wartości, odnosząc je do prawdopodobieństw i różnych losowych wyborów z rozkładów. W trakcie tych obliczeń zawsze uwzględnia się czynniki oznaczające niepewność, natomiast czynniki oznaczające rodzaje ryzyka uwzględnia się z częstotliwością wynikającą z ich prawdopodobieństw. Przy każdym uwzględnieniu danego czynnika w odpowiedzi przypisuje się mu inną wartość należącą do wskazanego rozkładu. Kilka wartości będzie bliskich najgorszemu możliwemu przypadkowi, kilka będzie zbliżonych do najlepszego możliwego przypadku, a większość skupiona będzie wokół najbardziej prawdopodobnego przypadku. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi konstruuje się krzywą rozkładu, która opisuje ogół możliwych rozwiązań. Diagram 2 przedstawia typowy rezultat otrzymywany w wyniku analizy Monte Carlo, czyli krzywą dystrybuanty S. 2.153948 pora na decyzję. Krzywa dystrybuanty skumulowanego rozkładu prawdopodobieństwa umożliwia decydentom dokonanie oceny prawdopodobieństwa ukończenia projektu w ramach określonego budżetu. Na diagramie 2 scenariusz bazowy 100 miliony dolary wiąże się z około 26% prawdopodobieństwem. W wielu organizacjach plan bazowy wykonania projektu określa się na poziomie wartości oczekiwanej. Na diagramie 2 wartość ta wynosi 120 miliony dolary i związana jest z prawdopodobieństwem około 54%. Różnicę między wartością oczekiwaną a nieskorygowanym scenariuszem bazowym określa się mianem nieprzydzielonych rezerw. Pozostają one w gestii kierownika projektu i mają na celu zabezpieczenie związane z niepewnością stanowiącą nieodłączny element wszystkich oszacowań. Wiadomo z doświadczenia, że zostaną one wykorzystane, jednak na tym etapie nie da się ich powiązać z konkretną pozycją kosztów. Nie są one przecież przeznaczane na finansowanie zmian w zakresie. Kierownik projektu powinien upewnić się, że zakres wykorzystania tych rezerw jest jednoznacznie określony i zatwierdzony przez kluczowych interesariuszy. Rezerwy zarządu, określane niekiedy mianem dodatkowych rezerw nieprzydzielonych, podlegają kontroli kierownictwa wyższego szczebla. Łączny koszt projektu nie powinien w żadnym razie wynieść więcej aniżeli poziom wyznaczany przez 90% prawdopodobieństwo. Na diagramie 5 ten poziom prawdopodobieństwa związany jest z budżetem 170 miliony dolarów. W wielu organizacjach określa się ten poziom jako nieprzekraczalny. Jeśli chodzi o dokładność oszacowań, można stwierdzić, że istnieje 80% prawdopodobieństwo, że łączny poziom kosztów poniesionych w przedsięwzięciu znajdzie się w przedziale od 80 do 170 miliony dolarów. Jeśli decydent nie jest zadowolony z takiego poziomu dokładności, może zlecić przeprowadzenie dodatkowych prac mających na celu doprecyzowanie przedsięwzięcia w wymiarze technicznym, np. inżynieryjnym, oraz uszczegółowienie planu realizacji projektu i w rezultacie zmniejszenie poziomu niepewności. S. 2.153949 piaskubicza nie ukręcisz. Technika symulacji Monte Carlo nie ma na celu zwiększenia dokładności oszacowań o niskiej jakości. Jakość każdego oszacowania wynika z czynników, takich jak kompetencje osoby przygotowującej oszacowania, jakość źródeł danych, metodyka oraz poziom doprecyzowania informacji o projekcie. Trzeba rozpoznać i ocenić rodzaje ryzyka oraz przygotować dla nich strategie reakcji, które powinny być uwzględnione w planach projektu. Należy rozpoznać, przeanalizować źródła niepewności w przedsięwzięciu i uporać się z nimi. Nieodzowne jest wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych pozwalających utrzymać planowane wykonanie przedsięwzięcia. Zaniedbanie tych działań odbije się niekorzystnie na jakości oszacowań. Autor posiada certyfikaty PMP, CCP, CISA, CCE, CM, PSP, EVP. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi. Jako instruktor SI International oraz Management Training Ampersand Development Center MT Ampersand DC prowadzi programy rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz przygotowuje kierowników projektów do certyfikacji Project Management Professional PMP. Jest autorem książki Strategic Project Management. How to Align Projects with Corporate Strategy.